Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Premier Donald Tusk ogłosił, że dwie prywatne stacje telewizyjne, TVN i Polsat, zostaną wpisane na listę firm strategicznych, co znaczy, że nie będzie można ich sprzedać bez zgody rządu. Rozporządzenie w tej sprawie ma być gotowe już w tym tygodniu. Chcę potwierdzić te plotki czy pogłoski o tym, że na wschodzie odnajdujemy zainteresowanych ewentualnym przejęciem mediów albo wpływaniem na pracę mediów w Polsce. Ta sprawa jest bardzo poważna, powiedział premier. Dlatego postanowiłem uzupełnić wykaz firm podlegających ochronie o stacje telewizyjne. Znajdą się one w wykazie firm strategicznych, dodał Tusk. Decyzja wzbudziła sporo kontrowersji i gorące komentarze. Politycy z koalicji rządzącej chwalą decyzję szefa rządu, natomiast dla jego przeciwników to atak na wolność słowa i próba zablokowania nieprzychylnych dla niego opinii. Jednak dla ekspertów decyzja o zablokowaniu sprzedaży TVN i Polsatu jest kluczowa z perspektywy bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Są to stacje telewizyjne, które mają ogromny wpływ na opinię publiczną. To nie jest producent butów, szyn czy innych wyrobów konsumpcyjnych, mówił w rozmowie z Radiem Z medioznawca Maciej Mrozowski. Decyzja premiera jest efektem doniesień medialnych, które w ostatnich tygodniach informowały o możliwości sprzedaży stacji TVN, a niektóre media pisały wręcz o tym, że transakcja już została dogadana. Obecnie stacja jest częścią amerykańskiego koncernu Warner Bros. Discovery, który rozważa sprzedaż stacji po to, by uzdrowić swoje finanse. Według tygodnika Newsweek Polska najbliżej kupienia TVN była węgierska telewizja TV2 powiązana z premierem Viktorem Orbanem. Inną opcją miał być zakup TVN przez czeską miliarderkę Renatę Kellnerową, wdowę po najbogatszym Czechu. Tymczasem Polsat jest jedną z najważniejszych spółek w biznesowym imperium Zygmunta Solorza, jednego z najbogatszych Polaków. Ostatnio jednak imperium się chwieje, ponieważ wyniki spółek nie są najlepsze, a sam Zygmunt Solorz, który od wielu miesięcy przebywa poza granicami Polski, zaczął podejmować niezrozumiałe decyzje. Między innymi próbuje odsunąć od władzy swoich synów. Niektórzy komentatorzy spekulują więc, że także i on może wkrótce zdecydować się na sprzedaż swojej stacji telewizyjnej. Magdalena Biejat została kandydatką lewicy na urząd prezydenta. Rada Krajowa Ugrupowania wybrała ją przez aklamację. Dziękuję za mandat zaufania i obiecuję walczyć o ludzi, lepsze jutro dla nas wszystkich, o nasze ideały, ale także o wynik wyborczy. Tylko zwycięstwo pozwoli zmienić te ideały w rzeczywistość, podkreśliła kandydatka na konwencji swojej partii w Warszawie. Biejat to 42-letnia polityczka, działaczka społeczna i tłumaczka języka hiszpańskiego. W 2019 roku została posłanką lewicy. W 2023 zdobyła mandat senatorki i obecnie w Izbie Wyższej pełni funkcję wicemarszałkini. Podczas tegorocznych wyborów samorządowych ubiegała się o stanowisko prezydenta Warszawy. Osiągnęła trzeci wynik, zdobywając ponad 12% głosów. Jako prezydentka chciałaby walczyć o rozwiązanie problemu mieszkalnictwa w Polsce, doprowadzić do obniżenia marż na bankowych kredytach hipotecznych, podkreśla również wagę spraw związanych z bezpieczeństwem Polski. Tymczasem, gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałby je Rafał Trzaskowski, zdobywając 42% głosów. Jego główny rywal Karol Nawrocki uzyskałby niespełna 29% poparcia, a na trzecim miejscu znalazłby się Sławomir Mentzen, zdobywając 12,5% głosów. Mieszkanka Wielkopolski pozwała Skarb Państwa i Ministerstwo Zdrowia na kwotę 201 tysięcy złotych w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych po przyjęciu szczepionki na COVID-19. Powikłania mają jej utrudniać normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. To pierwszy tego typu pozew, który trafił do sądu w Polsce i jest związany ze skutkami szczepienia na COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że na ogłoszenie wyroku trzeba będzie poczekać, ponieważ sąd chce poznać opinię biegłego, który ma ustalić związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a schorzeniami, na które cierpi powódka. W 2023 roku dzietność w Polsce była najmniejsza od początku pomiarów, informuje Główny Urząd Statystyczny. Współczynnik dzietności wyniósł 1,1 dziecka na kobietę. GUS podkreśla, że w Polsce rodzi się najmniej dzieci w całej Unii Europejskiej. Jeśli zaś chodzi o cały kontynent, gorzej jest tylko na Malcie i w Ukrainie. Z prognoz GUS wynika, że do 2060 roku liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 6,5 miliona względem 2023 roku. Kryzys demograficzny przede wszystkim będzie napędzać wysoka umieralność. W rzeczonym 2060 roku liczba zgonów ma wynieść blisko 490 tysięcy. Jednocześnie GUS wskazuje, że biorąc pod uwagę dające się przewidzieć czynniki, wzrost liczby urodzeń jest mało prawdopodobny, choć kolejny baby boom mógłby nas uratować od demograficznej zapaści. Póki co miejmy nadzieję, że nie zabraknie kibiców na trybunach Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, które w 2030 roku Polska zorganizuje wspólnie z Czechami i Danią. Decyzję potwierdziła w minionym tygodniu Europejska Federacja Piłki Ręcznej. Spotkania odbędą się w trzech miastach – w czeskiej Pradze, w Katowicach i w Herning w Danii. W katowickim spotku planowane są mecze fazy grupowej i rundy głównej. Z kolei już w 2026 roku, czyli za dwa lata, kobiece Mistrzostwa Starego Kontynentu w piłce ręcznej zorganizujemy wraz z Rumunią, Czechami, Słowacją i Turcją. Bardzo cieszymy się z tego faktu, bo oznacza on wiele nowych szans na promocję naszej dyscypliny. Będziemy chcieli wykorzystać te szanse przede wszystkim do popularyzacji piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży w Polsce, skomentował prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal. A na koniec Małopolska i szaleńczy rajd z koparki bez kierowcy. W sobotnie popołudnie świadkowie zgłosili policji, że po torach w pobliżu miejscowości Kęty z dużą prędkością porusza się koparka, którą nikt nie kieruje. Maszyna pędziła z dużą prędkością i stwarzała zagrożenie dla ludzi i innych pojazdów. Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków z oddziałów w Kętach i Andrychowie. Szybko udało się zlokalizować maszynę i ją zatrzymać. Media nie donoszą jednak, w jaki sposób się to odbyło, ani dlaczego koparka ruszyła w podróż po torach. O czym z Warszawy dla radia SBS Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.